Pani Aniu, witam ponownie, bo to kolejna godzina.
Witam ponownie, bardzo mi miło.
Rozmawialiśmy tutaj o wielu aspektach cukrzycy. Ja bym chciała jeszcze wrócić do tej pielęgnacji stóp, bo ona jest niezwykle ważna, a i też przecież wiosnę mamy, odkrywamy te stopy, prawda?
Może właśnie ten fakt zmotywuje niektórych, tych, którzy tak bardzo nie dbają o stopy, że przyjdzie ten moment, że będziemy mogli trochę się rozebrać, zdjąć może skarpetki, założyć sandały, no i jak te nasze stopy będą wtedy wyglądały. Ale tutaj właściwie nie chodzi tylko o wygląd, bo tak jak powiedziałam, w cukrzycy, jeżeli cokolwiek się dzieje niepokojącego, to może to prowadzić właśnie do drastycznych powikłań, w najgorszym razie do amputacji stopy. Więc pamiętajmy o kilku takich zasadach. Po pierwsze, osobom z cukrzycą nie jest zalecane moczenie nóg. Moczenie, no niektórzy bardzo lubią, to nie jest zalecane dla osób z cukrzycą. Niestety też nie jest zalecane chodzenie boso, chociaż też jest lubiane przez niektóre osoby właśnie tak wiosna, lato, żeby tak pochodzić boso. Niestety to nie jest dobre dla osób z cukrzycą.
Chodzi o to, żeby się nie skaleczyć.
Dokładnie, dlatego że może powstać taka rana, której osoba będzie na przykład nie widziała, nie czuła, tak? Bo tak jak mówiłyśmy w pierwszej części, cukrzyca bywa tak powikłana, że osoby po prostu tracą czucie w stopach. Także pamiętajmy o prawidłowej pielęgnacji paznokci, czyli paznokcie nie mogą być obcinane za krótko. Oczywiście paznokcie u nóg muszą być krótkie, ale nie za krótkie. Proszę nie doprowadzać do takiej sytuacji, że je obcinamy gdzieś tam tak bardzo głęboko, że powodujemy u siebie rany. Jest nawet takie zalecenie, żeby paznokci tych nie obcinać, tylko piłować, że wtedy nie dojdzie do jakichś skaleczeń.
Częściej po prostu
tak, do ewentualnych zacięć, tak. No i co jeszcze? Pamiętajmy, że jeżeli mamy jakąkolwiek infekcję, trzeba się tym zająć, tak? Nie myślmy, że jeżeli jakaś infekcja, na przykład grzybicza czy inna, występuje, to ona przejdzie. Nie. Zaopatrzmy się w odpowiednie lekarstwa czy inne środki. Najlepiej za poradą lekarską, bo w cukrzycy to nie są żarty. Tak samo, tak jak mówiłyśmy, jakiekolwiek rany zaraz powinny być oczyszczane, opatrywane, bo one się tak łatwo nie zagoją.
No a taka pielęgnacja, nasza kobieca, powiedzmy, na zasadzie, czy można stopy natłuszczać?
To znaczy kremy do stóp są zalecane dla wszystkich, obojętnie czy kobieta, czy mężczyzna.
Właśnie no bo panowie to z reguły tak, to są babskie sprawy, jakieś kremiki i tak dalej.
Ale nic błędniejszego. Stopy mamy takie same i powinniśmy wszyscy nie dopuszczać do ich przesuszenia, tak? Czyli do skóry właśnie jakiejś takiej suchej, zrogowaciałej. Także są odpowiednie kremy, można kupić czy w aptekach, czy nawet w niektórych drogeriach, oznaczone właśnie tym, że są to kremy odpowiednie dla diabetyków. Ten wybór jest wcale nie taki mały i są różne marki i różne ceny, także na pewno każdy znajdzie coś dla siebie.
No to w takim razie polecamy. Pawełek, ty tam się już zaopatrzyłeś w jakieś odpowiednie rzeczy?
Przeglądam.
Przyglądasz się tematowi.
Przeglądam się cały czas temu tematowi, który dziś jest na antenie poruszany. To może zadam pytanie, które podsunął nam nasz słuchacz, pan Franciszek. Chciałby zapytać, jaki poziom po badaniu krwi jest taki niepokojący?
Obecne zalecenia są takie, że poziom cukru we krwi na czczo powinien być dwucyfrowy, czyli do 99. Kiedyś się mówiło popularnie do 100, ale 100 to już jest wynik trzycyfrowy i to już jest, no może niespodzianka, powyżej normy na czczo, czyli każdy wynik dwucyfrowy.
No proszę bardzo, jak to ujęte jest. Czyli 99 i...
Właściwie 79 do 99 jest...
To jest też istotne.
Tak.
No bo ta dolna cyfra też nie jest zbyt dobra. Tak bym mógł to ująć,
no,
jeżeli
na pewno
nie
jak,
za niski cukier.
Tak, no na pewno jakbyśmy mieli kilkanaście, to byśmy już nie stali nawet.
Także mam nadzieję, że nasz słuchacz jest usatysfakcjonowany tą odpowiedzią, ale widzę, że skoro się interesuje, to myślę, że powinien częściej takie badania sobie wykonać, prawda?
Tak, zwłaszcza jeżeli jest już w określonym wieku, to raz w roku na pewno zalecamy.
I zdrowe odżywianie, panie Franciszku.
Tak jest. No tak. I trochę wysiłku też się przyda.
Tak,
prawda?
Taki spacerek na przykład do radia i z powrotem.
Tak, albo w innym kierunku. Zresztą polecam. Ciepło się robi cały czas, majówka za pasem, więc myślę, że i spacerki też będą coraz częściej uskuteczniane.
My teraz przejdziemy sobie do tej edukacji pacjenta. Edukacja pacjenta dotyczy diety i higieny życia, prawda? No my tej edukacji zbyt wiele, tak jak pani prezes wspomniała na początku naszej rozmowy, u specjalistów nie mamy, bo to oni się też stricte może tym do końca nie zajmują.
Tak, w cukrzycy mamy kilka obszarów edukacji. Oczywiście jest edukacja właśnie taka żywieniowa, czyli tak jak mówimy, już nie określa się tego słowem dieta, tylko odpowiednie zdrowe żywienie w cukrzycy. To jest oczywiście ogromne pole, bo jeść musimy codziennie. Jedzenie też, jeżeli jest zbyt monotonne, to nas nie cieszy, więc odpowiednie żywienie w cukrzycy to jest naprawdę temat rzeka i tutaj warto się dokształcać cały czas. Kolejny taki aspekt to jest na pewno aktywność fizyczna, czyli o tym właśnie, jaka aktywność fizyczna, w jakim nasileniu jest zalecana i jaki może mieć wpływ na poziomy cukru, bo to też jest bardzo ważne. No i kolejny taki aspekt, duży trzeci, to jest właśnie farmakoterapia, czyli kwestia leków, bo tutaj w cukrzycy to jest bardzo ważne. My musimy wiedzieć, jak leki na nas wpływają. W przypadku insulinoterapii trzeba wiedzieć, jak sobie tą insulinę dawkować. Trzeba wiedzieć, jakie są prawidłowe techniki iniekcji. I naprawdę w zakresie właśnie takiego życia z cukrzycą jest tak wiele aspektów, że naprawdę moglibyśmy cały czas się dokształcać i jeszcze nie wyczerpiemy tych zasobów.
Jeszcze chciałam panią spytać o taką higienę codzienną osoby, która używa właśnie insuliny, czyli ma iniekcję, bada sobie, mierzy sobie poziom cukru. Te igły są przecież jednorazowe.
Tak, to jest bardzo duży problem, jeżeli chodzi o igły, zwłaszcza mamy tu na myśli te igły do penów, czyli tych wstrzykiwaczy insulinowych, bo w Polsce igły nie są refundowane. Niektórzy producenci insulin dodają nieodpłatnie, po prostu tak sami z siebie, jako taki powiedzmy prezent w gratisie, dodają właśnie igły do sprzedawanej insuliny, ale to tylko niektórzy producenci.
A są... I kilka igieł.
Tak, i to jest tylko kilka igieł. Natomiast z definicji ta igła jest produktem jednorazowym. Natomiast my przeprowadziliśmy 2 lata temu taką w Polskim Stowarzyszeniu Diabetyków taką sondę wśród pacjentów i okazało się, że ogromny odsetek ludzi używa igły o nazwie igła jednorazowa 14-15 razy.
Wow. I mówimy tutaj o igle, mówimy o pomiarze cukru czy o insulinie?
Nie, mówimy o tych igłach do penów, do wstrzykiwaczy insulinowych. Pamiętajmy, że jeżeli używamy tak zwanej, no z definicji igły jednorazowej używamy wiele razy, nawet drugi raz, to ona już jest stępiona. My tego oczywiście nie widzimy, bo to jest niewidoczne dla oka ludzkiego, to widać pod mikroskopem. Ta igła jest stępiona, ona powoduje ból podczas iniekcji, czyli podczas zastrzyku. Powoduje niedokładność podania, już bardziej ta insulina może wyciekać. Ona nie jest już czysta, nie jest sterylna, co w sumie powinno być oczywiste, więc nie jest dobrze kłuć się wiele razy tą samą igłą. Dlatego Polskie Stowarzyszenie Diabetyków już od długiego czasu apeluje do Ministerstwa Zdrowia o refundację przynajmniej jakiejś ilości igieł, żeby przynajmniej ulżyć osobom, żeby one nie kupowały tych igieł z własnej kieszeni, bo w cukrzycy jest tak dużo wydatków, że naprawdę nie potrzeba ich mnożyć i jednocześnie, żeby te igły zmieniały, zachowywały tą higienę. Ostatnio nasze działania się nasiliły. Jest nadzieja, że taka refundacja wejdzie. No tak, może na nawet w tym
kciuki.
Roku.
A
może nawet.
A przynajmniej iniekcja jest teraz dziennie, prawda? Więc
no,
myślę,
żeby.
Że...
No, żeby tylko.
Mówię, powiedziałem przynajmniej, tak? Tak, tak, że to są...
I to są naprawdę ważne. No, duże koszty, no nie oszukujmy się, prawda? Każde ukłucie to jest tam kilka groszy. Nie, załóżmy.
Ale pomnożyć to przez na przykład 30, tyle ile dni ma miesiąc, no to już robią się koszty bardzo, bardzo poważne.
No i to musimy wydać z własnego portfela.
Tak.
Że chwała wam za to, że walczycie.
Oby nam się udało.
Fajnie by było, gdybyście wywalczyli ten taki pomiar, słuchajcie, bez ukłucia.
Tak, to jest refundowane dla dzieci od 4 do 18 roku życia, ponieważ Ministerstwo Zdrowia wychodzi z takiego założenia, że jednak ta cukrzyca w wieku dziecięcym to jest naprawdę poważne zjawisko, które zaburza, utrudnia rozwój tych dzieci i dzieci powinny być bardzo dobrze zaopiekowane, co jest oczywiście ideą słuszną i trzeba powiedzieć, musimy to przyznać, że akurat pod względem opieki dzieci z cukrzycą Polska dość wyjątkowo jest w czołówce Europy, a Polsce się to tak często jednak nie zdarza, że jest w czołówce Europy.
Właśnie, to podziwiać.
Tak, i akurat jeśli chodzi o dzieci, to tak. Natomiast później, no cóż, osoby dorosłe, Ministerstwo Zdrowia wychodzi z założenia, że mają sobie po prostu na te przyrządy zarobić, ale oczywiście my również jako Polskie Stowarzyszenie Diabetyków zabiegamy o to, żeby one były w miarę możliwości refundowane dla wszystkich. Ale tutaj myślę, że jest dłuższa droga do tej refundacji takiej powszechnej.
Ważne, że ktoś się podjął tej walki.
Musimy, oczywiście. To są naprawdę nowoczesne leczenie. W dzisiejszych czasach mamy takie możliwości, i to zarówno jeśli chodzi o właśnie przyrządy, sprzęty, czyli technologie, jak również jeśli chodzi o leki. Mamy takie możliwości, że to jest w ogóle nie do porównania z tym, co było nawet 20-30 lat temu. To był zupełnie inny świat. Także ważne jest, żeby z tych dobrodziejstw mogli korzystać pacjenci.
Nie tylko bogaci.
Tak, bo lepiej prowadzona cukrzyca to mniej powikłań. A właśnie o to chodzi w cukrzycy, bo cukrzyca jako cukrzyca nie byłaby straszna, gdyby nie to, że powoduje katastrofalne powikłania.
I z tego należy sobie zdać sprawę za każdym razem, kiedy mamy ochotę na coś niezdrowego.
Kiedy nie przestrzegamy właśnie zdrowego odżywiania, kiedy nie uprawiamy żadnej aktywności fizycznej, kiedy nie stosujemy się do zaleceń lekarskich, to niestety to się nie skończy dobrze.
Warto sobie wziąć te słowa do serca.
Dwie Anny po drugiej stronie
tak,
mam.
Imienniczki się spotkały.
Tak jest. I rozmawiają o słodkościach, tylko w tą drugą stronę tak mogę powiedzieć.
Tak jest. I o konsekwencjach tego, że tak sobie w życiu się rozpieszczamy i słodzimy, prawda, pani Aniu?
No tak, właśnie niestety to tak jest, że krótkoterminowo może nie ma tych konsekwencji przykrych, ale długoterminowo już są.
Wydzielajmy sobie trochę tych przyjemności. Będą lepiej smakować chyba, nie?
A zresztą ktoś kiedyś bardzo mądrze powiedział, że jeżeli ktoś twierdzi, że zdrowe odżywianie jest niesmaczne, to świadczy to tylko o braku umiejętności kulinarnych.
Dokładnie tak, dokładnie. Paweł, czy ty możesz potwierdzić te słowa?
No właśnie,
bo ty próbujesz tu różnych specjałów moich.
Twoich specjałów próbuję i uważam, że są one dobre. Nie mam z tym jakichś dużych problemów.
No, ale dobre?
Cóż więcej chcesz,
zjedliwe.
Cóż więcej chcesz wiedzieć? Nie, ja nie mam czegoś
czasami
takiego,
czasami jesteś zdziwiony, że coś jest akurat dobre, a może nie wygląda, prawda?
No,
bo tam
też
nie ma cukru, nie ma tłuszczu, a jednak to jakoś smakuje.
Tak, no ale człowiek też je oczami, prawda? I uważam, że twoje rzeczy, które czasami przynosisz do pracy, do radia, wyglądają naprawdę okazale i też smakują
bardzo
dobrze.
Zielone omlety ci się podobały, pamiętam.
Tak, tak. I też bardzo, bardzo fajnie smakowały, więc myślę,
ze szpinakiem,
że warto spróbować.
Trudne czasy mamy, drodzy państwo. Mamy pandemię, jesteśmy odcięci od podstawowej opieki medycznej. Jak to wygląda, jeśli chodzi o pacjentów z cukrzycą, z diagnozowaniem na przykład stopy cukrzycowej przez telefon? Są jakieś sposoby?
No właśnie, to jest bardzo duży problem, bo o ile cukrzyca sama jako taka, jako powiedzmy taka dobrze kontrolowana, niepowikłana, w sumie nadaje się do prowadzenia przez teleporady, w tym sensie, że jeżeli przekażemy lekarzowi, zwłaszcza za pomocą nowoczesnych metod samokontroli, dane po prostu przez komputer czy przez telefon, to lekarz jest w stanie przepisać nam lek, zobaczyć, czy wystarczy kontynuować receptę, czy może coś zmienić w leczeniu. Ale problemem jest to, kiedy pojawiają się powikłania, kiedy cukrzyca jest już długoletnia, kiedy wymagamy większej uwagi lekarza, kiedy wymagamy uwagi specjalistów, nie tylko lekarza diabetologa, czy też lekarza rodzinnego. No i zwłaszcza w przypadku takich problemów jak rany, jak zespół stopy cukrzycowej, jest bardzo trudno, właściwie to graniczy z niemożliwością, żeby pomóc osobie przez telefon. Oczywiście możemy kombinować na przykład zrobieniem zdjęć stóp czy ran z przesyłaniem do lekarza, ale oczywiście to nie to samo. A wiadomo, że już w ogóle opatrzeć ranę czy oczyścić, no to nie da się przez telefon. Więc tutaj jest to rzeczywiście taka dziedzina leczenia cukrzycy, która naprawdę wymaga tej uwagi bezpośredniej. I niestety obawiamy się, że po pandemii tych amputacji może być więcej właśnie ze względu na wielomiesięczne zaniedbania w tym zakresie.
A co pani myśli o szczepionkach?
Szczepienia przeciw COVID są oficjalnie zalecane dla osób z cukrzycą, wręcz bardzo zalecane i z innymi chorobami towarzyszącymi. ktoś, kto na przykład ma wątpliwości ze względu na to, że ma więcej tych chorób towarzyszących, to tak naprawdę badania naukowe, towarzystwa lekarskie, wszystkie opinie są takie same, że należy się szczepić, ponieważ COVID jest szczególnie niebezpieczny dla osób z cukrzycą, zwłaszcza dla osób starszych z cukrzycą długoletnią i z cukrzycą powikłaną lub źle kontrolowaną. I niestety naraża takie osoby na cięższy przebieg albo wręcz śmierć z powodu COVID. Jak wiemy, zarówno w Polsce, ale i na świecie, wszędzie jest tak samo, że 1/3 osób, które umierają na COVID, to są właśnie osoby, które miały cukrzycę. Także tutaj nie ma żartów. Szczepmy się na właśnie przeciw tej chorobie brzydkiej, która opanowała cały świat i która tak bardzo nam pokrzyżowała nasze życie.
No, myślę, że to chyba będzie największa motywacja, prawda? Żeby wrócić do normalnego życia.
Właśnie.
To jest niezwykle ważne.
A dopóki jeszcze ta pandemia trwa, to naprawdę zachęcam do tego, żeby przestrzegać wszystkich zaleceń, właśnie po to, aby się nie narazić na ten ciężki przebieg infekcji. Także takie zalecenia, jakie są wystosowywane przez władze, zwłaszcza jeżeli chodzi o ten reżim sanitarny, o higienę, wszystko to stosujmy, zwłaszcza jeśli mamy cukrzycę.
Drodzy Państwo, no, rzeczy ważne.
Jeszcze chciałabym dodać, że Polskie Stowarzyszenie Diabetyków apelowało razem z Polskim Towarzystwem Diabetologicznym, czyli Towarzystwem Lekarskim i Konsultantem Krajowym do Spraw Diabetologii. Myśmy apelowali 3-krotnie do naszych władz, żeby osoby z cukrzycą mogły być szczepione we wcześniejszym terminie. Pojawiło się takie pojęcie, był taki etap 1B. I to był właśnie wydzielony taki etap dla osób różnych grup. I my zabiegaliśmy 3-krotnie o to właśnie oficjalnymi pismami, prośbami, też różnymi dyskusjami, różnymi apelami o to właśnie, aby w tej grupie 1B znaleźli się chorzy na cukrzycę, ale niestety nie zostało to spełnione. Także ostatecznie jest tak, że osoby z cukrzycą po prostu są szczepione zgodnie ze swoim rocznikiem, no chyba, że oczywiście należą do którejś innej grupy, czy zawodowej, czy innej.
Ale jest to choroba przewlekła, więc myślę, że... No, powinno to być chyba odgórnie jakoś ujęte.
Nie udało się. Myślę, że zaważył efekt skali, bo mamy osób z cukrzycą w Polsce prawie 3 miliony, więc jednak dodać tak dużą grupę do wcześniejszych szczepień, to chyba wygląda na to, że właśnie to była ta bariera.
No jeśli nie wiadomo o co chodzi, to wiadomo. Chodzi o pieniądze.
Pani Anno, odpowiada Pani na moje pytania, których jeszcze nie zadałem. No ale to trudno. Tak, miałem właśnie pytać o to, ilu naszych obywateli tutaj Polski jest zdiagnozowanych pod względem cukrzycowym.
Ale już się dowiedziałem. Tak, dowiedziałem
się.
Dowiedziałeś. No, tak, bardzo dużo, prawda?
Ilu jest jeszcze, którzy nie mają diagnozy, prawda?
To znaczy tak, bo jeszcze pamiętajmy, między 500 000 a 1 000 000 osób to osoby niezdiagnozowane. Oczywiście nie wiemy, ile ich jest dokładnie, skoro są niezdiagnozowani.
Tak, tak.
Ale co gorsza, 5 000 000 ma stan przedcukrzycowy lub jest zagrożonych cukrzycą. Czyli to jest tak duża grupa, że jeżeli my nie będziemy działać, nie będziemy dbać o siebie, nie będziemy ci, którzy mogą swoim stylem życia oddalić cukrzycę typu drugiego od siebie, jeżeli tego nie zrobimy, to za 10 lat będzie tych chorych 4 miliony, a nie 3 miliony w Polsce.
O takich zaleceniach będziemy w kolejnym wejściu rozmawiać. To już będzie takie wejście nasze podsumowujące. Jeśli chociaż te zalecenia trafią do kilku osób, które będą chciały się przebadać albo zacząć zdrowo żyć, bo tak to należy określić, to już będzie nasz wielki sukces, prawda?
Tak, właściwie tak jak pani mówi, to jest kwestia zdrowego życia, bo obecnie mówi się, są takie teorie, oczywiście może to tak trochę pół żartem, że cukrzyca to nie choroba, cukrzyca to styl życia. Bo po prostu...
Pięknie.
Dokładnie. I zmieńmy styl życia na zdrowy. Jeżeli już mamy cukrzycę, to ta cukrzyca będzie lepiej prowadzona, lepiej ogarnięta. A jeżeli jeszcze nie mamy cukrzycy, to zdrowym stylem życia mamy możliwość tą cukrzycę od siebie oddalić, albo w ogóle ona u nas nie wystąpi.
No cóż, tak myślę, sobie podsumujemy teraz, bo to już nasze takie ostatnie wejście. Na co w dzisiejszych czasach zwrócić uwagę z punktu widzenia pacjenta?
Przede wszystkim edukacja, czyli to, o czym już mówiłyśmy. Edukacja w zakresie i zdrowego odżywiania, i aktywności fizycznej, bo nie zapominajmy, że aktywność fizyczna jest bardzo ważnym elementem życia z cukrzycą. Edukacja w zakresie również i farmakoterapii, i wszelkich zaleceń życia po prostu z cukrzycą, w zakresie właśnie leków, samokontroli. To jest naprawdę bardzo ważne, bo tylko wyedukowany pacjent będzie żył z tą cukrzycą dobrze i długo. O tym już
dla jego dobra.
Tak, dokładnie. To było coś takiego, o czym 100 lat temu powiedział taki słynny słynny lekarz, który się nazywał Elliot Joslin, i on powiedział, że tylko wyedukowany pacjent będzie z cukrzycą żył długo. I naprawdę pamiętajmy o tym, powtarzajmy nawet te podstawowe wiadomości. Zmieniają się też zalecenia lekarskie, więc naprawdę warto być na bieżąco. Korzystać oczywiście z wiarygodnych źródeł. Jeszcze raz polecam naszą stronę internetową www.diabetyk.org.pl, bo czasami możemy wyczytać jakieś niesamowite rzeczy. Nie wierzmy w to, nie wierzmy w reklamy cudownych preparatów, które mają wyleczyć cukrzycę w tydzień. To jest nierealne i nie do zrobienia.
Mówimy tutaj o suplementach na przykład, tak?
Czy różnych podejrzanych lekach, które czasami gdzieś się pojawiają, czy w internecie, czy w czasopismach. Nie wierzmy w to. Korzystajmy z porad lekarskich.
Czy coś oprócz insuliny obniża cukier? Takie dobre pytanie, myślę.
Aktywność fizyczna.
No właśnie.
Dlatego jest tak zalecana w cukrzycy.
Tak, drodzy Państwo, myślę, że to jest... O, Pawełek ma pytanie do
Mam
nas.
Mam pytanie, bo ja tutaj cały czas śledzę i kontroluję, o co pytają nasi słuchacze. No i nasz słuchacz Jerzy, który jest z nami od początku, pyta, bo jest sam również diabetykiem, co jest lepsze, tabletki czy insulina?
A to tak nie można powiedzieć, bo to zależy, na którym etapie kto jest swojej choroby i jakie są zalecenia lekarskie. Bo cukrzyca jest cukrzycy nierówna, czyli każda cukrzyca jest inna u każdej osoby. Może to być też początek cukrzycy, może to być długoletnia, zaawansowana cukrzyca. Więc jeżeli mówimy o cukrzycy typu drugiego, to na początku, jeżeli cukrzyca jest stosunkowo szybko właśnie zdiagnozowana, to wtedy pacjent prawdopodobnie dostanie tylko tabletki. A jeżeli ta cukrzyca już jest, postąpi już, powiedzmy, czy jest...
Zaniedbana jest po prostu.
Znaczy nie, tak nie można mówić, bo po prostu cukrzyca ma to do siebie, że jest chorobą postępującą, czyli w którymś momencie większość osób, która stosuje tabletki, i tak będzie musiała przejść na insulinę, ale nie należy się tego bać i właśnie nie należy tego traktować jako jakieś pogorszenie, jako jakąś porażkę. Po prostu taka jest natura cukrzycy. Ona jest chorobą postępującą. No a w cukrzycy typu pierwszego z kolei, no to tutaj już jest insulina od początku, bo po prostu organizm nie wydziela w ogóle własnej insuliny.
Tym się różnią te dwa typy.
No, dokładnie.
Czyli stosowanie leków, prawda, pilnowanie lekarstw, przyjmowanie insuliny, no i aktywność fizyczna.
No i jeszcze powiedziałabym odpowiednia motywacja do leczenia, do dbania o siebie. Wsparcie bliskich, bo to jest bardzo ważne. Jeżeli tego wsparcia bliskich nie ma, to jest trudno odnieść sukces. No i taka akceptacja choroby, bo właśnie wracając do tych reklam, wylecz cukrzycę w tydzień. Cukrzyca póki co jest chorobą nieuleczalną, tak? Więc my musimy po prostu zaakceptować, że już mamy cukrzycę. Oczywiście cukrzyca typu drugiego w nielicznych przypadkach na jakiś czas może się cofnąć, ale tu mówimy zazwyczaj o osobach, które są bardzo otyłe i schudną. To rzeczywiście ta cukrzyca może im się cofnąć na jakiś czas, ale tak ogólnie rzecz biorąc, cukrzyca jest chorobą nieuleczalną, więc jakkolwiek jest to trudne, ale my musimy ją zaakceptować, że ona będzie nam towarzyszyła do końca życia.
Ten aspekt psychiczny jest niezwykle ważny w tej chorobie, prawda?
Tak, a niestety w Polsce nie mamy zapewnionej takiej opieki psychologicznej. Ona by się przydała zwłaszcza po diagnozie, kiedy nasze życie rzeczywiście się zmieni. Ale nie tylko po diagnozie, bo wiele osób czuje po latach życia z chorobą coś na kształt wypalenia. Po prostu wypalenie jakby tą chorobą, zmęczenie.
Tak, nie wiemy co zjeść, to już było, tam to było, prawda?
Ta codzienna samokontrola, te codzienne lekarstwa. Te
rygor.
Wszystkie te zalecenia lekarskie, to może być męczące. A często to też dotyczy rodziców chorych dzieci. Takie wypalenie, bo u dzieci naprawdę opanowanie cukrzycy wymaga zaangażowania wszystkich opiekunów, więc opiekunowie są bardzo często wypaleni, zmęczeni.
Zgadza się. Tym bardziej, że wytłumacz dziecku, że nie kupisz mu cukierka, prawda? Jest to proste.
Też nie możemy mówić, że takie dzieci z cukrzycą w ogóle nie mogą jeść słodyczy, bo to jest taki trochę mit. Tylko tutaj bardziej chodzi o to, że jednak takie dzieci dużo bardzo się ruszają, więc na przykład są podatne na spadki cukru, czyli na hipoglikemię. One mogą, może dojść do utraty przytomności. Nie wiemy czasami, jak takie dziecko zareaguje na różnego typu jedzenie, na przykład na stres w szkole, na jakieś inne stresy, na zabawę, na kłótnie z koleżanką. I naprawdę u dzieci dość trudno jest kontrolować tą cukrzycę, a dzieci się rozwijają, więc u nich te cukry naprawdę muszą być dobre, żeby nie doszło do uszkodzenia i do nieprawidłowego rozwoju. I między innymi dlatego też, przynajmniej dla tych dzieci, właśnie te różne nowoczesne technologie w leczeniu i nowoczesne leki są refundowane.
I już zupełnie na koniec. Przed nami majówka, no i lato. Jakie są pani rady na majówkę?
Na majówkę właściwie podobne, tak jak i w codzienności, czyli przestrzegajmy tych zaleceń lekarskich, znowuż to odpowiednie odżywianie, ta aktywność fizyczna, a jak już mówimy o aktywności fizycznej, a mówiliśmy też dzisiaj o powikłaniach, o stopie cukrzycowej, to pamiętajmy, że nie wolno chodzić boso, nie należy, powiedzmy, chodzić boso, jak się ma cukrzycę. Czyli chociaż pogoda ma tak za bardzo chyba nie sprzyjać chodzeniu boso właśnie w tą majówkę. Też pamiętajmy o odpowiednim obuwiu, jeżeli wybieramy się na jakieś wędrówki piesze, buty nie mogą być za małe, jakieś ciasne, a osoby mogą nawet nie czuć czasami, że te buty są za ciasne. Pamiętajmy, że jest też odpowiednie obuwie dla diabetyków, które polecam, bo ono jest tak właśnie skonstruowane, że lepiej odpowiada stopie. Jeżeli nie wiemy, jakie obuwie wybrać, możemy zrobić tak, że odrysujmy swoją stopę na kartce papieru, przyłóżmy do tego but. But nie może być mniejszy niż nasza odrysowana stopa, absolutnie.
Bardzo fajna, bardzo cenna rada, myślę, dla wszystkich. No i co jeszcze? No tak ostrożnie z tymi owocami, bo się sezon zaczyna, prawda?
No tak, i tutaj właśnie polecam, żeby sobie doczytać, jak poszczególne owoce wpływają na poziom cukru, bo właśnie owoce powszechnie są uznawane za zdrowe, ale prawda jest taka, że w cukrzycy owoce właściwie trzeba ograniczać. To nie jest tak, że owoców można jeść dużo i naprawdę nie wszystkie owoce.
Tak jest. No Paweł mi tutaj pokazuje, że czas dobiegł końca.
Kończymy dzisiejsze spotkanie.
Bardzo, bardzo dziękujemy. Przede wszystkim za to spotkanie w sensie takiej edukacji.
Ja również bardzo dziękuję. Było mi bardzo miło i mam nadzieję, że Państwo skorzystają z tych informacji. I jeszcze raz chciałabym powiedzieć na zakończenie, nie ignorujmy cukrzycy.
Naszym i Państwa gościem była pani Anna Śliwińska, prezes Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków. Dziękujemy bardzo, a program prowadzili Ania Nowak-Zgądek
i Paweł Wlazły.
Do usłyszenia.